Zaglądali do kufrów, zaglądali do waliz, nie zajrzeli do d***y. Właśnie tam miałem socjalizm. Cześć, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek programu Biznes 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. A dziś będziemy porównywać i wymieniać parę istotnych zalet czy przewag kapitalizmu nad socjalizmem. Na początku jednak informacja organizacyjna już bardzo, bardzo wkrótce, bo raptem za kilka dni, czyli w środę 24 marca, poprowadzę live'a na bardzo ważny temat biznesowy, ale celowo Ci nie powiem jaki, żebyś kliknął w linka pod tym nagraniem i zobaczył tam ten temat i tam masz również możliwość zapisu. Liczba miejsc na tych naszych live'ach, które są rzadko, dlatego właśnie jest ograniczona. Ona jest ograniczona też przez powody techniczne, bo nie da się na takim live'ie przyjąć, że tak powiem, wszystkich, no bo pokoje konferencyjne nie obsługują tyle ludzi, ile my mamy na tych live'ach. W każdym razie, dlatego warto zarezerwować miejsce już teraz. Gwarantuję Ci, że będzie bardzo, bardzo dużo wiedzy na tematy biznesowe. Jakie konkretnie? Link pod nagraniem. A teraz przechodzimy już do konkretów. Pytanie pierwsze brzmi, po co w ogóle gadać o kapitalizmie, o socjalizmie, takie jakieś filozoficzne rozprawy? Czy to nie warto by było zrobić jakieś ćwiczenie numer 1, 2, 3 i poprawić swój biznes albo swoją pracę i zarabiać więcej. Oczywiście, że ogólnie tak. Natomiast bardzo często się mówi, robiąc takie porównania między bogatymi a biednymi, tak zwanymi, mówi się, że biedni to są ci, którzy uważają pieniądze za złe, uważają bogactwo za złe. No dobra, to tyle wiemy. Problem zdiagnozowany, ale jakie jest rozwiązanie w takim razie? Jak zacząć uważać pieniądze za dobre? Ja tu postawię zatem hipotezę, że biedni uważają bogactwo za złe, pieniądze i kapitalizm za zły, dlatego że tego nie rozumieją, nie kumają, o co w tym chodzi. Bardzo często gdzieś tam oglądali jakieś media głównego nurtu, które są dość monotematyczne w tym zakresie i promujące jednak socjalizm. No i mogą nie rozumieć, jak to wszystko działa. Bardzo wielu ludzi, zwłaszcza młodych dzisiaj, nie doświadczyło do niedawna tego, jak wygląda ograniczenie wolności, jak wygląda uszczęśliwianie ludzi na siłę. I dopiero teraz mają okazję w ostatnim roku zobaczyć, co to jest socjalizm w praktyce, o czym jeszcze za chwilę powiem. Natomiast do tego czasu już zawsze żyli w świecie, w którym wszystko jest i wydawałoby się, że to właśnie zawdzięczają tym socjalistycznym różnym politykom, więc sprawdzimy. Chodzi o to, żeby w Twoją głowę wbudować kapitalizm, ponieważ kapitalizm w głowie oznacza, że będziesz podejmować rozsądne decyzje finansowe, podejmować lepsze i mądrzejsze działania i po prostu lepiej na tym wyjdziesz. Jest dużo większa szansa, że po prostu będziesz bogaty. A jak będziesz wierzyć w tak zwane ideały socjalistyczne, to jest dużo większa szansa, że będziesz gnić w poczuciu winy jakimś, w poczuciu niesprawiedliwości świata, w nieszczęściu, w depresji może nawet. Oczywiście ja nie mówię, że wszystkie problemy tego świata trzeba by zwalać na socjalizm, bo to by była gruba przesada. Natomiast jeżeli mówimy o tych dwóch modelach ekonomicznych, bo oczywiście na ekonomii przede wszystkim się skupimy, choć to zahacza siłą rzeczy o politykę, bo to inaczej się nie da, to wtedy po prostu zrozumiesz więcej, gdy zauważysz różnicę między tymi dwoma modelami. Na przykład jest takie przekonanie, że kapitalizm bazuje na chciwości, a socjalizm na prawdziwych potrzebach ludzi. Bzdura. Każdy, kto tak gada, już widać, że chyba nie wie w ogóle, o czym mówi, co to za pojęcia są, czym one się w ogóle różnią. Można oczywiście powtarzać jakieś slogany telewizyjne radosnych socjalistów, ale wcale tak nie jest. Kapitalizm nie bazuje na chciwości i to jeszcze socjalizm na potrzebach ludzi, to jest wręcz śmieszne. Jak rozumiesz, jak te systemy działają, to się wydaje wręcz abstrakcyjne. Zaraz Ci wytłumaczę, dlaczego to właśnie kapitalizm bazuje na potrzebach ludzi, na zaspokajaniu potrzeb innych, na służeniu, a socjalizm, choć pięknie brzmi bardzo często, to jednak w praktyce, jak zajrzysz w głąb, to jest tam jeden wielki bubel i zaraz go znajdziemy. W związku z czym to kapitalizm właśnie, i to jest pierwsza przewaga kapitalizmu, zaspokaja potrzeby innych ludzi. Dlaczego? Ponieważ, dajmy na to, ja mam wydawnictwo. Mam sobie wydawnictwo i mam tam książkę Nawyki 2.0, jak zmienić swoje życie bez silnej woli. Bardzo dobra książka, uważam, 400 stron wiedzy. No i teraz co? I w świecie kapitalizmu ta książka, żebyś ty ją chciał kupić, musi odpowiadać na twoje potrzeby. Czyli ja ci muszę służyć przez tą książkę. I muszę ci służyć wielorako. Na przykład ona musi być ładna, żebyś w ogóle chciał spojrzeć na okładkę, postawić ją na półce. Ona musi być merytoryczna, żebyś uznał, że to jest warte tego, warte tych pieniędzy, żebyś uznał, że warto polecić to znajomym. Ona musi być napisana dobrym, prostym językiem, bo inaczej by ci się nie podobało, albo byś nie zrozumiał i byś uznał, że autor nie umie tłumaczyć. I tak dalej. Więc to jest kapitalizm. Ja mogę sobie wydać książkę, mogę sobie napisać i puścić na wolny rynek, zaspokajając bądź nie twoje potrzeby. Jeżeli nie zaspokoję, to nie zarobię, ponieważ ludzie nie będą tego kupować, nie będą tego czytać, no i lipa. W związku z czym musimy cały czas się dostrajać do rynku i zaspokajać potrzeby. Czyli cały czas w kapitalizmie się myśli o innych. Mimo, że oczywiście w głębi każdy przedsiębiorca ma to, że i nie tylko przedsiębiorca, tylko również pracownicy w firmach mają to, że chcą zarobić na swój byt, że chcą, żeby im się dobrze żyło. Natomiast, żeby zarobić na ten swój byt w kapitalizmie, trzeba zrealizować potrzeby innych ludzi, ponieważ nie ma innej możliwości. Po prostu to jest jedyny sposób, jeżeli mówimy o takim czystym kapitalizmie, który oczywiście nie ma takiego chyba miejsca dziś na świecie, gdzie by istniał czysty kapitalizm, no ale przynajmniej w wielu miejscach na świecie jeszcze są jego takie, no nie wiem, czy pozostałości, czy znamiona, niektórych bardziej, w innych mniej. Natomiast no w socjalizmie nie chodzi o potrzeby innych ludzi tak naprawdę. Socjalizm oczywiście się tak reklamuje. Socjalizm udaje, że chodzi o dobro innych ludzi, że wszyscy będziemy mieć równo i tak dalej. Ale spójrz na te wszystkie kraje socjalistyczne i aktualne i w historii. Wszędzie, gdzie miało być równo, czy tam w komunistycznej Polsce, czy w Korei Północnej teraz, czy w Wenezueli, która była kapitalistyczna, później przyszli socjaliści i zniszczyli cały kraj raptem w kilka lat i tak dalej, czy na Kubie. Czy naprawdę tam chodzi o dobro tych ludzi, czy te ideały, które tak świetnie brzmią, bo to brzmi świetnie. No widzisz, przychodzi kapitalista, mówi, założę firmę, będę realizować potrzeby innych ludzi, oni mi będą płacić, ja będę zarabiać i gra. To brzmi, no przyzwoicie, ale przyznaj, że brzmi lepiej takie, stwórzmy państwo, w którym wszyscy mają wszystko, wszystkim jest szczęśliwie żyć i w ogóle. To brzmi super. No więc powiem, sprawdzam. Pokażcie mi te kraje socjalistyczne i jak się w nich żyje. Czy naprawdę w tej Korei Północnej tak jest, jak mówili, jaki jest ideał, czyli że wszystkim będzie równo? Czy Kim Jong-un żyje dokładnie tak samo, jak jakiś gość, który sprzedaje hot dogi w Pjongjangu? Czy oni żyją tak samo, mają dostęp do tej samej opieki medycznej, do tej samej edukacji i tak dalej? Czy naprawdę jest tak samo? Czy Fidel Castro żył tak samo jak ludzie, mieszkańcy Kuby? Czy była taka równość faktycznie? Czy w Polsce, gdy był komunizm, czy tam PRL-e i tak dalej, czy ci rządzący ich kolesiowie, czy oni żyli tak samo jak przeciętny Janusz? Czy to było naprawdę takie samo? Czy to może jest taka ściema dla ubogich, że idealnie wszyscy równo, bla, 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 wszyscy za wyjątkiem nas, rządzących. My sobie będziemy trochę robić inne zasady. Czyli wam damy kartki na papier toaletowy i herbatkę i kawę, a my, z racji tego, że je drukujemy, to będziemy ich mieć 100 razy więcej. W związku z czym ideał, który się dobrze sprzedaje, jest po prostu fikcją. Oczywiście ktoś powie, ale Skandynawia. Skandynawia socjalistyczna taka, a ludzie szczęśliwi rzeczywiście żyją dobrze, przyzwoicie. Do tego jeszcze zaraz wrócimy, bo to jest też dość popularny mit. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o zaspokajanie potrzeb, to kapitalizm wygrywa, ponieważ koncentruje się na innych ludziach, ponieważ to, mówiąc kolokwialnie, innym trzeba zrobić dobrze, żeby zarobić. W socjalizmie ci, którzy mają władzę, to tak naprawdę nie muszą się specjalnie o nikogo troszczyć, bo mają władzę. A za tą władzą idzie jeszcze przy okazji wojsko, policja, więc jak się komuś nie będzie podobało, to zrobimy tak, że i tak mu się będzie podobało i niech się pałuje. Tak to w praktyce wygląda. Mówię w praktyce, ponieważ w teorii, oczywiście jak się poczyta jakieś rozprawy socjalistów, to wszystko tak fajnie brzmi. To jest takie niesamowite. Ale jak będziemy patrzeć pragmatycznie, to się kupy nie trzyma. Po prostu, to widać, że to jest jedna wielka ściema i reklama. Więc punkt pierwszy, kapitalizm wygrywa, ponieważ skupia się na problemach i potrzebach innych ludzi. Czyli jest przez to uczciwy. Druga rzecz, kapitalizm motywuje, ponieważ jeżeli ja mam jakąś wolność działania, no w Polsce z roku na rok coraz mniejszą, ale jeszcze jest. Z drugiej strony trzeba uczciwie powiedzieć, że jest jakaś taka ostoja kapitalizmu się robi, bo CIT jest 9%, podatek od spółek, ZUS-u nie trzeba płacić, jak się ma spółkę, ryczałty są do 2 milionów euro, także to nie jest tak, że Polska idzie tylko na dno, bo mam wrażenie, że tu jest jakaś dwuwładza, że część tych rządzących to oni jednak wspierają to. Nie wiem, w każdym razie cieszy mnie, że coś się tutaj dobrego też dzieje, więc masz sobie firmę, możesz ją założyć, zostawmy już tę całą biurokrację teraz, możesz założyć firmę, możesz zarabiać. Czy jesteś wtedy zmotywowany? Oczywiście, że jesteś. Jeżeli wierzysz w twój produkt lub usługę, w to, że możesz osiągnąć sukces, no to działasz, to rozwijasz to, to chcesz więcej, bo wiesz, że możesz, że jak zarobisz więcej, to możesz pojechać na wczasy, to możesz kupić lepsze auto, to możesz zmienić dom na większy, to możesz bardziej pomagać na cele charytatywne, bo jeszcze ci zostanie. To możesz inwestować w złoto i inne aktywa i tak dalej. To jest kapitalizm, czyli to jest motywacja. I ty nagle patrzysz, że inni też chcą, więc trzeba trochę konkurować, czyli trzeba być trochę lepszy, czyli trzeba się rozwijać, o czym jeszcze za chwilę będę mówić. W każdym razie to jest motywujące, chce nam się. Ja nagrywam ten program, bo chcę się dzielić wiedzą, ale jednocześnie w tym dzieleniu wiedzą wiem, że mogę między wierszami w tym programie opowiedzieć o swoich produktach, albo nie swoich, tak jak produkt naszego wydawnictwa, którego ja nie napisałem, Miś Ekspertuś. Polecam, to jest ostoja kapitalizmu dla dzieci. Dla dzieci w wieku 5 do 10, 11, 12 lat. Świetna rzecz, premiera nasza i naprawdę jestem z tego dumny. I to jest to, i to jestem zmotywowany, żeby wyprodukować taki produkt, żeby spełnić potrzeby innych ludzi, innych rodzin, które chcą wychować finansowo wolne dzieci, bo wiem, że na końcu jest zarobek. A w socjalizmie, jakbym wiedział, że na końcu wszyscy dostaną to samo, to jaką ja mam motywację? To po co? Po co ja mam otwierać na przykład swój instytut lingwistyki w Brazylii, w Hiszpanii, w kolejnych krajach? Po co mamy rozwijać tutaj nasze produkty, dodawać kolejne, jeżeli na końcu każdy by miał dostać po równo? No to mi się nie chce, to ja włączam wtedy wieczną manianę i idziemy na minimum. Po prostu. To jest trochę jak praca na godziny czasem, nie? W niektórych firmach, że jak płacą za godziny, no to wiadomo, że nie ma się co tam nadmiernie przepracowywać. No bo efekt jest ostatecznie ten sam. Natomiast tam, gdzie się płaci za efekt, no to jakoś tak szybciej to wszystko idzie, zmierza do końca i tak dalej. Magia w akcji. No ale tak to właśnie działa. Socjalizm demotywuje. Socjalizm powoduje, że no można żyć nic nie robiąc. Cóż za abstrakcja. Czyli możesz nic nie robić i być tylko na zasiłku i odbierać jeden zasiłek, drugi 500+, a to zaświadczenie takie, a to z MOPS-u, a to z czegoś tam. I no może nie będzie to luksusowe jakieś życie, ale jakieś będzie. No będzie to na pewno przeżycie. Niektórzy, którzy nie mają jakichś takich większych aspiracji, no to tym bardziej na tym poprzestają. Czyli to jest demotywujące, ponieważ jak nie ma efektu, teraz i tak mamy jeszcze kapitalizm, więc my kapitaliści łożymy na tych ludzi, którzy dostają te 500+, to my zarabiamy naszymi podatkami. Nasza motywacja powoduje, że my zarabiając więcej, płacimy większe podatki i oni mają z czego żyć. Natomiast gdyby wszyscy byli w socjalizmie, czyli gdyby nie było ostoi kapitalizmu w postaci wolnej gospodarki, możliwości wytwarzania i tak dalej, no to wtedy by nie było z czego tego finansować. No nie byłoby pieniędzy na to po prostu, bo wszyscy by leżeli do góry brzuchem, każdy by wykonywał pracę na tyle, na ile trzeba i nie więcej, nikt by się specjalnie nie wychylał, no bo po co, skoro więcej nie będzie efektów. Także tak by to działało, więc kapitalizm górą, ponieważ motywuje, a socjalizm demotywuje. Co dalej? Kapitalizm to jest równość szans, a socjalizm to jest równość wyników. Czyli w kapitalizmie każdy może założyć firmę i nikt się wtedy, przynajmniej nie powinno tak być, może gdzieś pytają, ale nikt przy zakładaniu firmy nie powinien pytać Cię o płeć, o Twoje upodobania, poglądy polityczne, o Twoją religię, o to, czy jesteś homoseksualny na przykład, o Twoje doświadczenie. Po prostu masz prawo iść, założyć firmę, coś wyrabiać, coś produkować, jakieś usługi świadczyć i rynek to zweryfikuje. To jest równość szans. I później wyniki są różne, w zależności, czy Twój produkt jest mądrzejszy, lepiej przemyślany, bardziej wpasowany w rynek, sprytniejszy, no to jeden zostanie na tym milionerem, inny miliarderem, inny będzie jakoś wiązać koniec z końcem, a czwarty ogłosi bankructwo i wystartuje od nowa z czymś nowym. Dzięki spółkom z o.o. przynajmniej nie popadnie wtedy w długi i będzie mógł zacząć na nowo z jakimś innym pomysłem, więc będzie zmotywowany też znowu do rozwoju. Także to jest równość szans i wyniki są inne i to jest uczciwe. Bo widzisz, tak samo jak ja bym chciał dziś być piłkarzem, mam równe szanse na zasadzie mogę iść, zapisać się do klubu, nikt mi nie zabroni na zasadzie ty stary, ty masz 36 lat, nie wolno ci grać w piłkę. Nie, ja se mogę iść. Mam prawo, mam równe szanse, takie jak Robert Lewandowski. Natomiast czy będzie ten sam wynik u mnie, co u Roberta Lewandowskiego? Nie będzie. Ponieważ okaże się, że nie mam tego talentu, że jestem za gruby, że nie nadaje się i tak dalej, za dużo czasu mi zajmie dochodzenie do takiej kondycji fizycznej, albo w ogóle nie dojdę do takiej kondycji fizycznej, bo akurat urodziłem się trochę z innymi predyspozycjami. No i już. Czyli będziemy mieć inny wynik. Czy to jest niesprawiedliwe? Czy ja mam płakać? Zabierzcie pieniądze Robertowi Lewandowskiemu, ponieważ ja nie mogę być takim dobrym piłkarzem i zarabiać na tym milionów. Nie. Przecież to jest normalne, to jest życie, no nie? Jeden ma taki talent, inny taki. Nie każdy nawet chce tego samego, także ja wcale nie ubolewam nad tym, że nigdy nie będę tak dobrze grać w piłkę jak Lewandowski, bo nie mam takiej potrzeby, bo mam inne potrzeby i to jest zupełnie normalna rzecz. To jest równość szans, czyli każdy może robić wszystko, efekty będą zależne od tego, jak to zrobisz, czy to zrobisz dobrze, czy na odwal, czy profesjonalnie, czy się nauczysz, wyciągniesz wnioski i tak dalej. Natomiast socjalizm by promował równość efektów, czyli obojętnie co kto robi tak naprawdę, wszyscy powinni na koniec dostać to samo, efekt powinien być identyczny. Każdy powinien na przykład być milionerem. To by dobrze brzmiało. Na Węgrzech się nawet udało to zrobić. I u nas chyba też się uda, jak inflacja będzie dalej szła w tę stronę, w którą idzie. Niemniej jednak chyba nie o to nam chodziło, ponieważ równość efektów to nie jest rzecz sprawiedliwa w ogóle. Dlaczego wszyscy mają mieć ten sam efekt, tyle samo pieniędzy? Co w tym jest dobrego? Poza tym, że to dobrze brzmi. Ale czy to naprawdę jest dobre? Że ten haruje, otworzył firmę, haruje przez 3 lata po 16 na dobę i w końcu jeździ Mercedesem, a ten drugi lawiruje. Lawiruje, zatrudnia się w jakichś firmach, pracuje bez pasji, robi coś, czego nie lubi, z 8-godzinnego dnia pracy on pracuje 4, bo tak naprawdę to jest zajęty czym innym i ogląda Netflixa w pracy albo gra w pasjansa i on też ma mieć tego Mercedesa? Czy równość efektów to jest uczciwa rzecz? Równość szans? To powinno być. To nie zawsze jest. Nie w każdym kraju tak jest, że jest równość szans. Są kraje, przecież takie jak Arabia Saudyjska, gdzie kobiety dopiero od niedawna mogą mieć prawo jazdy. Także nie zawsze jest równość szans. I nad tym powinniśmy pracować. Jeżeli mówimy o równości, to tak, żeby każdy mógł startować z tej samej pozycji. Żeby każdemu było wolno. Natomiast zmuszanie ludzi, społeczeństwa całego, żeby wszyscy mieli tyle samo, to już jest wyrodnienie. To już jest patologia i to nie prowadzi do niczego dobrego. Zaraz powiem jeszcze, do czego to prowadzi. Natomiast właśnie to socjalistyczne założenie, równość wyników, że wszyscy powinni mieć tak samo na końcu, to jest mega, mega niesprawiedliwe, ponieważ ludzie mają różne motywacje, różną chęć do pracy, różny wysiłek w to wkładają i tak dalej. Także to jest tak, to jest to. Kapitalizm to jest demokracja portfelowa. O ile ta klasyczna nasza polityczna demokracja to jest trochę bubel, oczywiście jest to lepsze od tyranii jak najbardziej, natomiast no wiadomo, że u nas demokracja, w większości państw świata dzisiaj demokracja nie polega na tym, że lud ma władzę i mówi co chce i co ma być. W Szwajcarii tak jest, faktycznie ludowi się coś podoba lub nie podoba, ogłaszają referendum i sru, robią sobie referendum, że rząd federalny nie powinien decydować w sprawach pandemii, bo cisną kity, jak większość Europy, no i robią, zwołują, głosują i sru. Natomiast u nas jest tak zwana demokracja pośrednia, czyli wybieramy raz na parę lat, a potem przez te parę lat oni robią już, co im się żywnie podoba. Czyli my nie możemy powiedzieć weto, to nam się nie podoba i referendum. Nie możemy. Więc to nie jest taka do końca demokracja. Kapitalizm pod tym kątem wyprzedza nasze czasy zdecydowanie, ponieważ jest demokracją portfelową. Demokracja portfelowa, przez to pojęcie rozumiem to, że jeżeli coś jest fajne, to ludzie głosują portfelem. Rozumiesz? Czyli jeżeli na przykład książka Miś Ekspertuś Oszczędza jest fajna, to ludzie głosują portfelem, czyli wchodzą na stronę, kupują i potem kupują następne nasze produkty. Głosowanie portfelem, demokratyczne wybory portfelowe, że ta książka jest dobra. Jeżeli okazałoby się, że nie byłaby dobra, zagłosowaliby portfelem, że nie chcą tego i ja bym musiał myśleć co innego, jak inaczej wyjść naprzeciw rynku. Czyli to jest portfel. Portfel decyduje. Jak restauracja jest dobra, portfelem ludzie zadecydują, żeby tam chodzić, wracać i wydawać tam pieniądze. Jak restauracja jest słaba, daje stare, skisłe jedzenie, to ludzie portfelem zadecydują, że nie, dziękuję. Także kto wtedy rządzi w systemie kapitalistycznym? Wszyscy. Wszyscy, którzy kupują różne produkty i dobra. To, co im się podoba, będą kupować i wtedy wzmacniają to, a to, co im się nie podoba, tego nie będą kupować i to osłabiają. Natomiast co to jest socjalizm w praktyce? To jest władza państwa, władza rządu. No na tym przecież polega właśnie socjalizm w praktyce. W teorii oczywiście władza ludu, ble, ble, robotnicy, klasa, farmazony. W praktyce socjalizm to jest władza rządu, odgórna władza rządu, sprawowana zazwyczaj z pomocą przemocy. I to oni decydują, czyli to oni decydują, co jest dobre, co jest złe. Demokracja to jest trochę wtedy właśnie taka, żeby było niby, że się tak nazywa, ale tak naprawdę to za zamkniętymi drzwiami odbywają się jakieś narady, głosowania, wciskanie przycisków, które dotyczy naszego życia ekonomicznego i nie tylko, podatków, komplikacji różnych prawnych, najazdów sanepidu na niewinnych przedsiębiorców i tak dalej. To wszystko się odbywa bez naszego udziału i to jest typowy właśnie socjalizm. My nie możemy zadecydować portfelem na to. Na zasadzie, gdyby taki sanepid był instytucją prywatną, byłyby, wtedy automatycznie byłaby konkurencja, tak? Byłoby 6 sanepidów i trzeba by było je finansować na przykład i każdy by sam sobie wybrał, który finansuje. To nie byłby może całkiem kapitalizm, jakbyśmy byli zmuszeni do finansowania, no ale jakby było 6 przynajmniej do wyboru, no to ten sanepid, co jest dzisiaj, to ja bym go nie wsparł ani złotówką i wszyscy ludzie dobrej woli również by to disowali i wybralibyśmy taki, który by się skupiał na dbaniu o to, po co powstał sanepid, tak? Czyli żeby w restauracjach było bezpiecznie, żeby było czysto na przykład i tak dalej. Te rzeczy takie, o które warto dbać, a nie o najeżdżanie na przedsiębiorców, że otwierają sobie restaurację, bo nie chcą zbankrutować i wylądować z dziećmi na bruku. To jest dopiero. I to jest możliwe tylko w socjalizmie takie coś, że takie instytucje w ogóle istnieją, ponieważ nie ma jak zagłosować, żeby ich odwołać. Gdyby było to głosowanie portfelem, no to zaraz by można zagłosować. Na przykład ukradziono mi kiedyś samochód, Hestia powiedziała, że mi nie wypłaci, powołali się na kruczek prawny, gwiazdkę i tyle, i 100 tysięcy niewypłacone ubezpieczenia. I ja teraz portfelem głosuję na inne towarzystwa ubezpieczeniowe, ponieważ od tego czasu wydałem na ubezpieczenia już bez mała kilkadziesiąt tysięcy złotych przez kilka lat i co? I ani złotówki u nich. Głosowanie portfelem. I tyle. I będą musieli się albo poprawić, no albo zbankrutować, nie wiem. W każdym razie tak to wygląda. W socjalizmie nie ma takiego wyboru, bo nikt się nie pyta, bo to rząd decyduje. Także nie ma wtedy takiej opcji, że jeździsz sobie po stacjach benzynowych i jak ci się ta podoba, bo ma lepszy kolor albo lepszą kawę, to kupujesz tam. W socjalizmie jest jedna stacja na przykład, która jest państwowa, w przypadku Polski to jest Orlen. To oznacza, że on ma praktycznie nieograniczone fundusze, więc konkurencja oczywiście istnieje, ale jest bardzo nierówna. No bo jak chcesz wygrać z kimś takim? Jeżeli oni są dotowani przez państwo, oprócz tego mają polityków po swojej stronie, no to wyobraź sobie, że zakładasz teraz stację benzynową, zakładając, że nie przyjdzie do ciebie CBŚ o 5 rano, bo wymyślą, że masz jakieś tam mafie paliwowe i tak dalej. No to i tak regulacją cię załatwią, nowym prawem, czymś, co spowoduje, że nie będziesz w stanie z tym konkurować, ponieważ to jest władza elit politycznych. W konsumpcjonizmie, w kapitalizmie, o tym jeszcze swoją drogą. W kapitalizmie to ludzie decydują portfelem, czego chcą, czego nie chcą, więc to jest najbardziej bezpośrednia dzisiaj istniejąca forma demokracji. Może w Szwajcarii jest jeszcze ta demokracja polityczna, u nas ona się może objawiać zdecydowanie bardziej pieniędzmi. Kolejna rzecz, kapitalizm to jest natura. Kapitalizm jest naturalny, ponieważ to jest prosta rzecz. Każdy chce, i to jest mówienie wprost, rzeczy, których czasem niektórzy nie chcą usłyszeć. Kapitalizm to jest to, że my mówimy, że my chcemy zadbać o siebie, o swój dobrobyt, o swoje zdrowie, o dobro swojej rodziny, chcemy mieć zagospodarowaną przyszłość, jakieś bezpieczeństwo finansowe i tak dalej. To jest mówienie wprost i to jest naturalna rzecz. Jak zobaczysz świat zwierząt, gdziekolwiek, cokolwiek, wszystko i wszyscy i wszystkie istoty dbają dokładnie o to samo. Chcą przede wszystkim zabezpieczyć sobie przetrwanie, swój byt, swój dobrobyt, uniknąć bólu, dążyć do jakiegoś spełnienia, przyjemności częściej, jeżeli już mówimy o bardziej ambitnych istotach, jak rozwinięci ludzie, których jest część, no to już bardziej do spełnienia niż tylko przyjemności i tak dalej. I to jest naturalna rzecz. I później, jeżeli mamy już możliwość, spełnimy te bazowe potrzeby i wchodzimy na piramidę potrzeb Maslowa, to wyżej, jak już nie muszę się troszczyć o przetrwanie, o dach nad głową, o jedzenie, to naturalną potrzebą jest altruizm, pomaganie innym ludziom, robienie innym dobrze, że tak powiem, już niezależnie od sprzedawanych produktów, które z założenia i tak robią innym dobrze, jeżeli sprzedajesz dobre rzeczy i działasz etycznie i moralnie. No i co? No i to właśnie. A w socjalizmie, jeżeli nie ma tego poziomu takiego, żeby już mieć spokój, że już mam swoje bazowe potrzeby zapewnione, no to nie wchodzę na ten wyższy poziom, że zaczynam myśleć o innych. Czyli socjalizm jest próbą odwrócenia kolejności. Czyli zamiast myśleć o sobie, mamy myśleć o innych. I do czego to prowadzi, takie wynaturzenie? Do tego, no bo to jest niezgodne w ogóle z psychologią, tak? Czyli ja mam zignorować siebie, swoje potrzeby, potrzeby swojej rodziny i zacząć myśleć o wszystkich innych, tylko nie o sobie. Co mnie czyni nieszczęśliwym, zdepresjonowanym, bo cały czas myślę o innych, a zawsze ktoś ma źle, zawsze ktoś ma gorzej, zawsze ktoś gdzieś cierpi i tak dalej, więc można ciągle skupiać się na złu tego świata, a dzieci gdzieś muszą pracować w fabrykach i tak dalej. Czyli cały czas myślę o innych, nie myślę o sobie, więc sam nie zapewniam swoich potrzeb, no to jestem wkurzony, zdemotywowany, nieszczęśliwy, jednocześnie myśląc o cierpieniach innych jestem jeszcze bardziej nieszczęśliwy, a nawet jak mi coś wyjdzie, bo zaczynam zarabiać jakieś pieniądze, bo sobie z czymś poradzę, to mam poczucie winy, bo ja zarabiam, a inni nie zarabiają, a ktoś inny nie ma, a ja tutaj jadę fajnym samochodem, a w Syrii ludzie walczą o dach nad głową i tak dalej. I no i co? I to jest sposób na to, żeby się załamać. To jest sposób na to, żeby się załamać. Rozumiesz to? A jak zrozumiesz, że jak pracujesz, konsekwentnie rozwijasz swoje cele w kapitalistycznym świecie i zarabiasz za to godziwe wynagrodzenie, obojętnie czy to jest na fajne przetrwanie, czy też zostaniesz milionerem, to należy ci się to jak psu buda, ponieważ tak działa uczciwy, dobry, fantastyczny kapitalizm, to wtedy zaczynasz myśleć, kurczę, dobrze, działam, zarabiam, jak zarobię więcej, to jeszcze się będę odwdzięczać dalej. A w socjalizmie wiecznie zgryzota i tetrycy. Źle. Zauważ, jak się nawet gada z socjalistą, to on ciągle pierdzieli głupoty. Bo tam głodują, bo tam cierpią, bo tam tych boli, bo Bentley za dużo pali. Oczywiście to, że on sam wpierdziela kotlety i w porównaniu do mojego weganizmu to wpływa na ekologię 100 razy gorzej niż nawet jak ja tym 7 Bentleyami bym jechał w kółko przez 2 tygodnie bez przerwy, to nieważne. Oni się zawsze skupiają na tym, co u innych jest źle, ponieważ socjalizm to jest takie właśnie niby dbanie o dobro wszystkich, ale tak naprawdę to wtedy każdy jest zepsuty. Ogólnie każdy jest zepsuty, ponieważ każdy w swej naturze ma jakiś tam egoizm taki zdrowy, że chce zadbać o siebie, a według socjalizmu to jest złe, to trzeba tępić, więc w sumie wszyscy jesteśmy źli, wszyscy jesteśmy zepsuci, ze wszystkimi z nas jest coś nie tak, bo o, on chce zadbać o swoją rodzinę, on ich bierze na wczasy co miesiąc, taki tu, a ile to paliwa samolotowego, a jak on niszczy, a to, a tamto, a sramto, zabrać mu i dać mi, haha. Znaczy nie, to zabrać mu i dać tym biednym, ale no ja jestem tym biednym, także dajcie mi. Tak by się to skończyło. Także socjalizm to jest wynaturzenie, gadanie o tym, że masz zrezygnować ze swoich potrzeb, żeby innym było lepiej, to jest bzdura. To nie dość, że jest nielogiczne, to jest niezgodne z naszą naturą. W pierwszej kolejności, jak leciałeś kiedyś samolotem i pani miła, sympatyczna mówi ci na początku o procedurach bezpieczeństwa. I mówi, jak spadnie ciśnienie w kabinie, wylecą te maseczki takie z tlenem, to co robisz, jak lecisz z dzieckiem? Najpierw zakładasz sobie, a później dziecku. Bo jak będziesz próbować założyć dziecku, dusząc się w tym czasie, no to zemdlejesz, nie założysz ani dziecku, ani sobie. I razem padniecie trupem. A jak założysz sobie, to zaczynasz mieć tlen, więc możesz spokojnie myśleć i masz czas, żeby bezpiecznie założyć dziecku. To jest naturalne, to jest zdrowe, to jest normalne, moralne i dobre. Dbasz o siebie, o swoją rodzinę, oczywiście dbając o standardy moralne, żeby po drodze nie krzywdzić. I później dbasz o innych, ponieważ już zadbałeś o siebie. A takie gadki, szmatki, że zrezygnuj, bo tamci nie powinieneś mieć dobrego auta, jak dzieci w Afryce głodują. Nie powinieneś zostawić kluski, ponieważ ktoś gdzieś głoduje. No a co ty dorzucisz? Jaką ty masz łapę w ogóle? Ile ty masz w bicepsie, że ty tą kluskę dorzucisz do Etiopii? szacun, że ty tak umiesz. Ja nie umiem. Wiesz, co ja umiem? Ja umiem rozwijać swój biznes w taki sposób, że zatrudniam coraz więcej ludzi, a ci ludzie, jak będą zarabiać coraz więcej pieniędzy i my wszyscy będziemy spełnione, mieć swoje potrzeby, to coraz więcej dajemy na różne fajne organizacje charytatywne, być może również na turystykę, podróżując, wzmacniając lokalną ludność i rozwijając świat, pomagając mu realnie, a nie na papierze i w ideologii jakiejś tam. Także nie wynaturzajmy się. Kapitalizm idzie za naturą i nie udaje, że jesteśmy kimś innym niż jesteśmy. Socjalizm próbuje udawać. W związku z czym kolejna rzecz, która się z tym bardzo łączy, no to, że kapitalizm jest realny, bo jest pragmatyczny po prostu. To jest pragmatyzm, tak? Chcę założyć firmę, chcę zarabiać, chcę się dorobić, no to robię. To jest pragmatyczne podejście do życia. Socjalizm to jest utopia. Czyli gada ci taki socjalista, takie pomysły jak z zachodniej Europy, jak z Francji na przykład, wprowadźmy podatek 75% od najbogatszych, to wtedy rozwiążemy problemy najbiedniejszych. Jak trzeba być tępy na umyśle, żeby w ogóle uważać, że to zadziała? Co trzeba mieć w głowie? Rozumiesz? To ja nawet nie umiem sobie wyobrazić. Co trzeba było wypić albo nawdychać się, żeby pomyśleć sobie, że ci najbogatsi, ci miliarderzy, te Warreny Buffetty, Bill Gatesy i tak dalej, że jak im zrobisz podatek 75%, to oni dalej będą w tym kraju. To oni nie znajdą sposobu, to oni nie znajdą prawników, nie założą spółki córki, nie podzielą majątku na 28 spółek, nie zrobią podspółki na Bahamach i tak dalej. No to ty chyba tylko socjalista może wymyślać takie rzeczy. Wprowadźmy, czyli to jest taka utopia, no nie? To pięknie brzmi. Niech ci najbogatsi wesprą tych biedniejszych. Bardzo dobrze, fantastycznie, jestem za, ale myślmy o pragmatycznie myślmy, o realnych rzeczach, a nie jakieś mi tam farmazony, że zabierzemy im i wtedy problemy świata się rozwiążą. No nie zabierzemy im, ponieważ jak zaczniemy im zabierać, to albo uciekną stąd i nic nie będzie, a do tej pory przynajmniej płacili jakieś podatki. Może za małe, ktoś powie, ale przynajmniej jakieś. A jak ich zmusimy do płacenia większych, to uciekną z kraju i nie będą płacić żadnych. To jest pragmatyczne podejście do życia, zdroworozsądkowe. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli wszyscy ludzie będą wiedzieli dzisiaj, że jak zaczną za dużo zarabiać, to wejdą na jakieś chore progi podatkowe, to się zdemotywują i będą zarabiać mniej, czyli podatki będą mniejsze. I z czego będziemy pomagać tym wszystkim innym, biedniejszym? Z tych mniejszych podatków? No przecież to jest absurd. Więc to jest takie utopijne. To jest super jak reklama po prostu. Wszyscy ładni, uśmiechnięci, białe ząbki. O, socjalizm, pomożemy, uratujemy, wesprzemy, weźmiemy bogatym, damy biednym i w ogóle wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Jak w to w ogóle można wierzyć, że to ma prawo tak zadziałać? Zdemotywujesz ludzi do zarabiania, powiesz im, jak się za bardzo dorobicie, to wam zabierzemy, no to oni w takim razie nie chcą już się dorabiać i stwierdzą, to ja już wolę. Masz nawet może takich znajomych, którzy pracują na etatach, i pilnują, żeby nie wejść w drugi próg podatkowy, no bo nie chcą, bo im się to po prostu nie opłaca. Czyli zobacz, jakie to jest wynaturzenie, że demotywuje się ludzi do zarabiania więcej, czyli płacenia większych podatków również na tych właśnie biednych i tak dalej, na służbę zdrowia, wojsko i tak dalej. Oni się demotywują, nie chcą, no bo wiedzą, że wtedy procentowo zapłacą za dużo. A gdyby był ciągle ten sam procent, niezależnie czy ktoś zarabia 10 tysięcy czy milion, no to przynajmniej ludzie zmotywowani do zarabiania większej ilości pieniędzy płaciliby cały czas kwotowo większe podatki, procentowo takie same, ale kwotowo większe i byłoby to fair, uczciwe i wszystkim byłoby lepiej. Ale nie, bo my tu jakąś utopię niepragmatyczną próbujemy uskutecznić. Bez sensu. Kolejna rzecz. Kapitalizm to jest wolność. W sensie wolny rynek, czyli zakładasz sobie firmę, robisz co chcesz, sprzedajesz produkty, rynek to weryfikuje, ludzie głosują portfelem i tak dalej. Kapitalizm z założenia jest systemem wolnościowym. On się na tym opiera, że każdy może robić, co mu się żywnie podoba. Socjalizm to jest zmuszanie. Znowu, jako reklamówka brzmi świetnie, bo socjalizm chce, żeby wszystkim było tak samo dobrze, żeby wszyscy mieli równe prawa, bla, bla, bla. No, dobra. A teraz praktyka. Prędzej czy później socjalizm się kończy przemocą. Zawsze. Zawsze, obojętnie jaka to jest odmiana socjalizmu, czy takie bardzo ekstremalne jak komunizm, faszyzm, nazizm, które w gruncie rzeczy no, miały podobne podstawy. Przecież te Goebbelsy i Himmlery też miały takie wizje, żeby stworzyć idealne społeczeństwo, idealne rodziny, każdemu porówno, żeby taka niemiecka rodzina miała czwórkę dzieci, ale mają na to 5 lat, a jak tego nie zrobią, to zmusimy ich do rozwodu i przydzielimy innych mężów i żony. Brzmi ci to na science fiction? Poczytaj trochę o historii Niemiec i zdziwisz się, ile tam było niesamowitych pomysłów, jak stworzyć idealną społeczność. Oczywiście Żydów trzeba było wyeliminować, bo nie pasowali do idealnej społeczności. No i tak krok po kroku zaczęła się ta eliminacja coraz bardziej robić dosłowna. Zawsze socjalizm się tak kończy. Oczywiście ta forma przemocy bywa różna. Nie zawsze jest tak ekstremalna, jak obóz koncentracyjny i tak dalej. Natomiast już dzisiaj w naszej Polsce widzimy, jak działa przemoc socjalistyczna. Przemoc socjalistyczna polega na przykład na tym, że nakłada się jakieś podatki albo regulacje, których się nie da wypełnić. Po prostu. Każdy przedsiębiorca w Polsce działa nielegalnie, ponieważ łamie jakąś zasadę, bo jeden przepis zaprzecza drugiemu, ustawa o VAT-ie się zmienia co dwa dni i tak dalej. Nikt tego nie rozumie, więc to jest właśnie takie robienie ludziom pod górkę, po to, żeby później nałożyć kary, zebrać pieniążki. To jest to. Tak to właśnie działa, ale to nic oczywiście, ponieważ 2020 rok pokazał najlepiej, czym jest socjalizm w praktyce. Czyli kapitalizm by powiedział, jeżeli jest jakaś choroba, jest jakieś zagrożenie zdrowia publicznego i tak dalej, no to każdy decyduje sam, ponieważ kapitalizm zakłada wolność. Czyli jeżeli ja się nie boję chodzić na siłownię, że się tam zarażę i potem się uduszę, to se mogę chodzić. Tak by powiedział kapitalizm, którego jak widać w Europie już za dużo nie ma. No bo kapitalizm i wolność to w zasadzie są bardzo zbliżone do siebie pojęcia. Natomiast przyszedł socjalizm i mówi nie. Po pierwsze, to ty będziesz nosić maseczkę i nas nie obchodzi, czy ty chcesz. Czy ty chcesz nosić, czy ty się boisz, czy co. No, nikt cię nie pyta w ogóle. Nie pyta cię. Mandacik gnoju. Druga rzecz. Zamkniemy ci siłownię. Nikt cię nie pyta, czy ty chcesz ryzykować na własne żądanie i odpowiedzialność. Nikt cię nie pyta. Czyli socjalizm to jest system, który prędzej czy później najpierw przybiera rolę takiego dobrego, starszego brata, potem przybiera rolę taty, potem ten tata zaczyna być taki dysfunkcyjny, bardzo agresywny, bije pasem, żeby ostatecznie już przejść w totalnego tyrana. I tak to działa. Dzisiaj jakiś, rozumiesz to? Ty miałeś lub masz rodziców. Ja też. I mimo to w pewnym wieku, 18, 19, 20 lat, ktoś 15, ktoś 25, usamodzielniamy się, czyli decydujemy, że dobra, teraz już musimy sami decydować i stanowić o swoim życiu. Oczywiście rady chętnie niektóre jeszcze przyjmiemy, no ale niektórych się posłuchamy, niektórych nie. Naturalna kolej rzeczy. I nagle przychodzi rok 2020, ja mam 35 lat i jakiś idiota, którego ja na oczy nie widziałem, mówi mi, co ja mam robić i czy ja mogę ćwiczyć i czy ja mogę jeść w restauracji i co ja mam nosić na twarzy. Przecież to jest nie do pomyślenia. To w czasach totalnego kapitalizmu nikt by o tym nie pomyślał, że w ogóle takie coś może być. Ale ten socjalizm już jest tak zakorzeniony w tych czasach, bo tak jest promowany od lat, że ludzie mówią, aha, okej, tato ministrze, nie będę się sprzeciwiać, bo wiem, że wtedy mnie ukażesz. Czemu on mi ma mówić? Co to? Kto to w ogóle jest? Jakiś typek, niech se sam mówi w swojej rodzinie, niech se o swoich dzieciach decyduje, ja nie jestem jego dzieckiem, żeby mi ktoś mówił, w czym ja mam chodzić, kiedy mogę chodzić, gdzie ja mogę chodzić. Abstrakcja to jest. I dlatego budujemy tu podejście kapitalistyczne, bo ono może ocalić nasz kraj. Tu chodzi, rozumiesz, tu chodzi o ocalenie świata wręcz. Oczywiście kapitalizm ma też wady, to jest jasna sprawa, ale o tym jeszcze za chwilę, więc socjalizm prędzej czy później kończy się przemocą. Potem się zaczyna, że tak dbamy o społeczeństwo, żeby wszyscy byli zdrowi, że kto nie będzie się chciał zaszczepić, temu nie damy pozwolenia, żeby podróżował, nie będzie mógł opuścić kraju, niedługo pewnie wymyślą, że nie będzie można podjąć pracy i tak dalej, czyli znowu to samo co w 35. Po prostu ta sama historia, idziemy, powtarzamy, rymujemy tę historię na nowo. Jakiś pretekst, jakiś farmazon, nastrajanie jednych ludzi przeciwko drugim, żeby byli donosicielami, a on nie miał maseczki, a on miał imprezę w ogródku, a ten tam i srób. To jest esencja socjalizmu, który zawsze zaczyna od poziomu starszego brata, który chce nam pomóc trochę, dopomóc, później zmienia się w tatusia, który już zaczyna dawać rozkazy, później zmienia się w dysfunkcyjnego tatusia, który już grozi nam, że jak nie będziemy słuchać, to dostaniemy pasem i zaczyna nas bić, aż w końcu zmienia się w ostatecznego tyrana, ojca alkoholika, psychopatę, który już nas po prostu znęca się nad nami dla własnej satysfakcji. Tak idzie tą ścieżką zawsze socjalizm. Zawsze. Tak było, jest i będzie. Kolejna rzecz. Kapitalizm to jest wiara w ludzi, w to, że oni kumają. Czyli kapitalista powie ci, no dobra, jest sobie kobieta z dzieckiem zostawiona przez męża, gnoja, bo odszedł, zrobił dziecko, nie przyjmuje odpowiedzialności, podły drań, ale ona sobie jakoś poradzi, bo ona ma jakieś talenty, może sobie zrobić spółkę z koleżanką, pewnie coś potrafi i tak dalej. I działa, poradzi sobie. Tak by był w stanie pomyśleć kapitalista. Socjalista powie, koniec, jak jej nie uratujemy, to po niej. Kapitalista powie, facet zdrowy, wiek 50, powinien podjąć pracę, szukać możliwości i radzić sobie. Socjalista powie, no on jest wykluczony, on już jest w takim wieku, że ciężko, a nie jest tak sprawny, pomóżmy mu. I znowu, z zewnątrz to ten socjalista tak brzmi fajnie, nie? To jakbyś sprzedawał ciasteczka u harcerzy, to by to nieźle brzmiało. Natomiast kapitalista mówi tak nie dlatego, że jest taki podły i bezduszny, tylko dlatego, że on wierzy w ludzi. Że wierzy, że ludzie sobie poradzą. Że jak im dasz możliwości, nie będziesz przeszkadzać regulacją, ustawą, komplikacją, to oni sobie poradzą. Może jedni lepiej, inni gorzej, ale jakoś sobie wszyscy poradzimy. Socjalista uważa, że nie. Ludzie to są debile, idioci i trzeba wymyśleć wszystko za nich. Także, no i dlatego właśnie mamy te wszystkie różne obostrzenia i tak dalej, no bo, no, niech se ludzie radzą, tak? Jak chcą jeździć na wakacje, ryzykować swoje zdrowie, no to niech ryzykują, to jest ich decyzja, ich odpowiedzialność, to są dorośli, nie? Nie. Socjalista mówi, oni są wszyscy głupi, ale ja jestem mądry, ja za nich zdecyduję, co oni mają robić, ponieważ, no, tą tempotą trzeba zarządzać, no nie? Socjalizm, choć się do tego oczywiście nie przyznaje, zakłada, leży u podstaw wręcz tego założenia, że ludzie są głupi i trzeba myśleć za nich. Sami sobie nie poradzą, nie wymyślą, więc my jako instancja mądrzejsza, lepsza, sprytniejsza, powinniśmy wymyślić to, wprowadzić, no i oczywiście, jak powiedziałem przed chwilą, siłą pilnować, żeby było przestrzegane. Tak to właśnie wygląda. Więc kapitalizm to jest wiara w ludzi, w to, że sobie po prostu mogą poradzić. Wtedy oni też zaczynają bardziej wierzyć w siebie, bo widzą, że sobie mogą poradzić, jeśli muszą. A jak nie muszą, bo są zasiłki, bo to, bo tamto, wspomagania, no to wtedy przestają sobie radzić, bo się uzależniają od tego systemu. Kolejna rzecz. Kapitalizm to jest rozwój, bo jak jest duża konkurencja, wielu ludzi robi swoje rzeczy, no to potem myślisz sobie, kurczę, wszedłbym na YouTube'a, pogadał o czymś mądrym, ale tyle fajnych rzeczy i fajnych kanałów jest na YouTubie, to muszę to wymyślić jakoś inaczej. Może godzinne monologi o biznesie w Bentleyu. Przy kapitalizmie takie rzeczy trzeba rozkminiać. Przy socjalizmie po co się rozwijać, skoro i tak wszyscy będą mieć to samo? To po co? Nie ma konkurencji, bo jest monopol rządowy na wszystko, są państwowe firmy i tak dalej, no to co? To nad czym tutaj w ogóle dumać? Także kapitalizm to jest rozwój, jakość, a socjalizm to jest spowolnienie i jakość. Wszystko jest jakość. Dlatego firmy państwowe zazwyczaj, są wyjątki oczywiście, bo Orlen tu jednak trzeba pochwalić, nieźle jest to rozkminione. Natomiast większość firm państwowych, albo urzędów zresztą, ZUS, Skarbówka, no to przecież widać, że to są przepalone pieniądze, nadmiar kadry, nieefektywność, ciężko coś załatwić. Każdy z Was, kto miał do czynienia z Służbą Zdrowia Polską, wie jak to działa, aż się boję pomyśleć, co by było, gdyby była jakaś sytuacja militarna, wiedząc, że PKB, że na wojsko idzie dwa razy bodajże mniej z naszego PKB rocznego niż na służbę zdrowia, która i tak nie działa wcale. Także, no widzisz, bo to jest państwowe. Jakby było prywatne, to byłaby konkurencja, ludzie by musieli ze sobą walczyć, tak jak walczy Medicover z LuxMedem i z paroma innymi firmami, więc tam jest czysto, ładnie, profesjonalnie i tak dalej, zbieranie opinii, bo zależy im na kliencie, to jest właśnie rozwój. A Państwowa Służba Zdrowia dalej, ten sam stary szpital i Helga na wejściu, która Cię przywita jakimś siarczystym akapitem, czy epitetem, sorry. Kapitalizm jest fajny, ponieważ możesz w nim być bogaty. Oczywiście on niczego nie gwarantuje, bogactwo nie jest proste, nie każdy je osiągnie. Oczywiście, to już mówiliśmy, że równości efektów nie ma w kapitalizmie, ale każdy ma szansę, każdemu wolno próbować. Nawet możesz 6 razy próbować, możesz zbankrutować 5 razy i za 6 razem się dorobić, już robić to mądrzej. Możesz być bogaty w kapitalizmie. W socjalizmie, w najlepszym wypadku, czyli w najlepszych odmianach socjalizmu, będziesz klasą średnią. Czyli to jest taki socjalizm light, jak jest taki, że ta władza jeszcze nie jest aż tak agresywna, nie doszła do tego etapu, choć to się z czasem i tak zawsze radykalizuje, no ale powiedzmy, że jest na tym etapie społeczeństwo, że jest socjalizm, ale nie aż taki, no to wtedy możesz być klasą średnią. Oczywiście znów widzimy na świecie ruchy w taką stronę, żeby wyeliminować jednak klasę średnią, ale nie możesz być bogaty w socjalizmie, chyba że będziesz takim aparatczykiem, no nie? Bo to jest taka jedyna forma, że musisz być u władzy lub musisz być ziomeczkiem władzy. Natomiast w socjalizmie tak naprawdę no to taki normalny, uczciwy człowiek, który nie chce kombinować, oszukiwać i tak dalej, no to może będzie klasą średnią, a może trochę poniżej. W kapitalizmie każdy może być bogaty. Nie każdy będzie, ale każdy może być. Niektórzy będą jako klasa średnia, jako klasa trochę wyższa niż średnia, inni będą bardzo bogaci, a inni będą jakoś tam wiązali koniec z końcem, ale każdy, kto będzie działać i pracować, będzie miał efekty. Co dalej? W kapitalizmie rośnie bogactwo ogólne. społeczne. W społeczeństwie, w socjalizmie społeczeństwo ogólnie biednieje cały czas. Zobaczysz te wszystkie państwa socjalistyczne, one z czasem biednieją, jest coraz gorzej rok do roku, no bo z tych wszystkich powodów, o których mówiliśmy. Ludzie są zdemotywowani do pracy, każdy ma to samo i tak dalej, więc nie ma komu wyrabiać tego wzrostu gospodarczego. W kapitalizmie jest motywacja milionów jednostek, żeby to wyrabiać, więc całe społeczeństwo też rośnie. Ktoś oczywiście zarzuci, Maćku, no dobra, ale przecież rośnie rozwarstwienie społeczne. Zawsze, czyli ten 1% najbogatszych jest coraz bardziej bogaty, a ta reszta jest coraz biedniejsza. To nie jest prawda. To znaczy, to jest prawda na papierze. Czyli jeżeli za bogactwo weźmiemy papier, czyli akcje, obligacje, to faktycznie ci ludzie najbogatsi tego świata, to oni na papierze są coraz bogatsi, czyli że oni rzeczywiście mają coraz więcej akcji o coraz większej wartości rynkowej i tak dalej. Ale zainteresujcie się trochę rynkiem akcji, żeby wiedzieć, jak on działa, żeby zrozumieć, że to jest bogactwo papierowe. Dzisiaj jak powiemy, że ten gość jest miliarderem, to nie oznacza, że on ma miliard złotych na koncie czy dolarów, tylko to oznacza prawdopodobnie, że ma akcji wartych miliard, ale gdyby dziś zaczął je sprzedawać, to po sprzedaniu akcji za milion, prawdopodobnie reszta z tych akcji już by nie była warta miliard, tylko na przykład 50 milionów, bo fama by poszła na giełdzie, że on sprzedaje swoje akcje, czyli coś jest nie tak, panika i tak dalej, więc to jest fikcja. Okazuje się, że w tych gospodarkach kapitalistycznych, jak Polska choćby do niedawna, wszystkim jest coraz lepiej. Nawet tym najbiedniejszym jest coraz lepiej. Każdy z Was, kto żył w komunizmie, może sobie to porównać, że idziemy cały czas do przodu. Teraz oczywiście jest wielkie niebezpieczeństwo, bo socjalizm zasiedlił się tutaj niebezpiecznie. Natomiast każdy z Was, kto pamięta te czasy, widzi to, że niby rzeczywiście rozwarstwienie jest większe, bo coraz więcej ludzi ma takie drogie samochody, a inni w tym czasie mają mniej drogie samochody, ale ogólnie to wszyscy jeżdżą lepszymi samochodami. Wszyscy. Nawet najbiedniejsi dzisiaj mówią, no jestem biedny, bo mam auto za 20 tysięcy, nie mogę sobie kupić nowego za 100. No to, czyli nawet definicja tej biedności się zmieniła, bo w 89 to najbogatsi z kolei jeździli Fiatem 126, czy 125 nawet. Także społeczeństwa bogacą się w całości, nawet jak jest to papierowe rozwarstwienie, to ogólnie idzie to do przodu. Później znowu przychodzi socjalizm, tak jak od 2020 roku w większości świata naszego, nam znanego, w ramach walki z czymś tam. No i nagle się okazuje, że znowu tu się zaczyna prawdziwe rozwarstwienie. Bo wszedł socjalizm, zadbał o nasze zdrowie, no i tak naprawdę najbiedniejsi stracili pracę, nie mogą się przekwalifikować, ludzie tracą swoje biznesy. Korporacje oczywiście i rządzący świetnie sobie radzą, bo ich na to stać, żeby nam rok się zamknąć, a innych ludzi nie. Więc to, co pod płaszczykiem socjalizmu jest jako pomaganie, no to tak naprawdę znów pomoże jakiejś kaście rządzącej, a biedni dostaną najbardziej w tyłek. I widzisz, ale socjalizm skutecznie tutaj zwalcza. Super. Sprawa. Kolejna rzecz. Kapitalizm może dać pewien spokój, takie bezpieczeństwo, że dobra, zrobiłem już tyle, ile chciałem, zarobiłem, zabezpieczyłem się, na przykład ktoś kupił nieruchomości, może złoto, jakieś inwestycje. Ogólnie mam taką pewność jutra, że wiem, że zrobiłem jakieś produkty, jakieś usługi, że one się sprzedają, że to z dnia na dzień nie trafi tego raczej szlak, zdywersyfikowałem i tak dalej. Czyli możemy dostać tak zwany święty spokój. W socjalizmie spokoju nie będzie nigdy, ponieważ świat socjalistyczny zmienia się z dnia na dzień. Czyli taki Portugalczyk, João, siedzi sobie w Portugalii, w Lizbonie i nagle z dnia na dzień socjalistyczny rząd Portugalii mówi mu, że teraz zmieniamy prawo i można przejąć każdego nieruchomość. Bo takie prawo weszło dosłownie kilka tygodni temu w Portugalii. Oczywiście wypłacimy mu odszkodowanie, oczywiście sami wyliczymy jego wysokość i tak dalej, ale ogólnie jaką ten człowiek ma mieć pewność jutra, jeżeli to kapitalizm gloryfikuje własność prywatną, że jak coś jest twoje, to jest twoje i nie można ci odebrać. Można co najwyżej od ciebie kupić. A socjalizm mówi, dobra, każdemu porówno. Więc João ma kamienicę i trzeba mu zabrać w ramach. Co ciekawe, bo Portugalczycy to już chyba nie mają żadnych tutaj, rząd Portugalii nie ma żadnych oporów, bo oni mówią, że to jest w ramach walki z pandemią. Także tak jak w Polsce 5G wprowadzano w ramach walki z pandemią, mimo że wydawałoby się, że temat tak jakby w ogóle nie dotyczy tego, ale różne deale się robi przy okazji, jeżeli są odpowiednie dodatkowe fundusze pod stołem. To się wszystko przepchnie każdym sposobem. W każdym razie. No i co? I zabierają ludziom teraz nieruchomości. Więc w socjalizmie niczego nie możesz być pewnym. Wszystko ci mogą zabrać, na wszystko się znajdzie przepis, na każdego znajdzie się paragraf. My w Polsce wcale nie stoi to jeszcze tak źle, jeszcze, Ale no, nie wiem, co przyniosą najbliższe lata. No zobaczymy, tu jest pewnego rodzaju niepewność. Zobaczymy. W każdym razie to właśnie kapitalizm daje takie poczucie, że dobra, wiem, na czym stoję, a socjalizm nigdy. Bo obojętnie, będziesz pracować nawet w firmie państwowej, no to co, zwolnią cię, jak będziesz niewygodny, jak będziesz miał złe poglądy, jak nie będziesz pasować do systemu, tak jak jest w Chinach już ranking ludzi, kamery 8K, które obserwują ludzi, poznają. Jak ktoś ma długi, to wsiada do autobusu i się wyświetla, że uwaga, to jest ten człowiek, który nie płaci swoich długów i tak dalej. Także czy to jest pewne życie? Tam można człowieka wytępić z dnia na dzień. Także ja się, powiem szczerze, boję się socjalizmu. Dla mnie socjalizm to jest coś, czego ja się szczerze i uczciwie boję. Spędza mi to sens powiek, że świat mógłby być socjalistyczny. Kolejna rzecz. Kapitalizm to jest odpowiedzialność wewnętrzna. Czyli ty dbasz o swoje życie. Tak jak sobie pościelesz, tak sobie wyśpisz. Jak będziesz pracować, harować, zarobisz, może nie od razu, może po paru porażkach, ale ostatecznie od ciebie zależy twoje życie. Socjalizm to od nasze życie powinno zależeć od nich. Czyli rząd nam powinien dać to, dać tamto, zapewnić to. I to jest cały czas takie myślenie. Dlatego jak przychodzą jakieś pandemie, no to jest właśnie przykład tego, że kapitalista myśli sobie, to ja zadbam o siebie, tak jak czuję, czyli zacznę więcej ćwiczyć, wychodzić na świeże powietrze, witaminizować się i tak dalej, a socjalista powie, dobra, oni mówią, że mam robić to, to to robię. Oni mówią, że tego mi nie wolno, to tego nie robię. I tak jest z całym życiem, z ekonomią to samo, tak? Kapitalista myśli, czy ja będę bogaty, to zależy ode mnie, cisnę, żeby być. Socjalista mówi, niech mi dadzą. Czyli zewnętrzna odpowiedzialność za własne życie, a przecież to jest niedorzeczne, to jest chore. I już. Kolejna rzecz. Kapitalizm to jest skuteczność. Skuteczność, ponieważ jak będzie kiedyś miliard złotych albo dolarów do wzięcia za to, że wynajdziesz maszynę czyszczącą oceany, bo będziesz widział w tym potencjał, że czyszcząc te oceany swoim statkiem czyszczącym, będziesz umiał przerabiać te śmieci na coś, na czym zarobisz miliardy, to jesteś super zmotywowany, żeby to zrobić. A jak będziemy w socjalizmie i jesteśmy w tym zakresie, to siedzi komisja do spraw klimatu i pitolą. Co zrobić, a ograniczyć, a to, a tamto. Kapitalista w tym czasie będzie myśleć, jak zrobić, żeby samochód spalał mniej, żeby klienci chcieli czuć, że jeżdżą ekologicznym autem. Socjalista w tym czasie będzie myśleć, jak zabronić samochodów, jak cofnąć to w rozwoju, może lockdown i tak dalej, żeby tylko na siłę doprowadzić do jakiejś zmiany. Kapitalista jest zmotywowany, ponieważ kapitalizm to skuteczność. Tutaj się płaci tylko za skuteczne rozwiązania. W socjalizmie to nie ma znaczenia, czy coś jest skuteczne i dlatego państwowe firmy i urzędy są nieskuteczne. Dlatego państwowa służba zdrowia jest nieskuteczna, bo tam się skuteczność nie liczy. To jest z podatków, czyli z pieniędzy niczyich tak zwanych. No to działa, nie działa, no różnie tam. Natomiast przedsiębiorca musi być skuteczny, bo inaczej jest lipa. Także kapitalizm gloryfikuje skuteczność. Co jeszcze? Kapitalizm to równe szanse, tak jak powiedziałem, bo każdy może. Socjalizm rodzi niesprawiedliwość, ponieważ zawsze będzie gloryfikować jedną grupę nad inną. Czyli albo to będzie, na przykład jest, czy był, nie wiem, ruch Black Lives Matter w Stanach Zjednoczonych, czyli cały ruch skierowany na to, żeby dyskryminować białych tak naprawdę, bo oczywiście idea brzmi tak, znowu, reklamowo to brzmi dobrze, tak, docenić, żeby nie było, że czarnoskórzy tam są gorsi i tak dalej, jasne, ale tak naprawdę kto śledzi tę, czy śledził tę sytuację i ten ruch zadziwiająco często skierowany na jakieś bojówki, agresje i tak dalej, no to wie, że nie do końca o to chodziło w tym wszystkim, tylko raczej, żeby gloryfikować jedną grupę ludzi nad inną. I to zawsze tak jest, prędzej czy później. Zawsze z dobrego ideału, pod tytułem dobry ideał, tak, feminizm, czyli żeby kobiety miały równe prawa, żeby mogły jeździć samochodem, pracować gdzie chcą, prowadzić swobodnie działalność gospodarczą, wszystko to są dobre rzeczy. Ale niestety, jak system jest socjalistyczny, w którymś momencie zaczyna to się przeistaczać w jakiś absurd na zasadzie, że w każdej firmie musi pracować tyle samo facetów co kobiet, bo jak nie, to jest dyskryminacja. Czy to jest mądre, logiczne? Nie, to jest bezsensowne i głupie. Bo gdzie jest wtedy wolność? Znowu, gdzie jest wolność, pytam? Nie ma. Więc socjalizm to jest niesprawiedliwość. To jest niesprawiedliwość, bo zawsze to jest gloryfikowanie jednej grupy na niekorzyść innych grup, w zależności, która aktualnie jest lepsza, która aktualnie gorsza i tyle. Kapitalizm to też lepsza praca. jak jesteś pracownikiem, no to w kapitalizmie masz tysiące, miliony firm, możesz zmieniać jak rękawiczki. Jak ci to nie pasuje, ta firma, to idziesz do innej. Jak masz większe kompetencje, to przyjmiesz się w lepszej firmie za lepsze pieniądze. W socjalizmie, no cóż, wszyscy mają rządowe posadki, no i tyle. I cóż, cóż można na to poradzić? Wtedy pracodawcy nie walczą o pracownika, no bo jeżeli każdy jest pracownikiem państwa, to o co tu walczyć? Natomiast ja jako przedsiębiorca dzisiaj muszę walczyć o pracowników, muszę walczyć o ich pozyskanie, żeby chcieli ze mną pracować, a nie z kimś innym, a później muszę walczyć o ich utrzymanie, czyli odpowiadać na różne potrzeby, na przykład konflikty w zespole, kwestie motywacyjne, różne rzeczy. Musimy rozmawiać, czasem się kłócić, czasem się zetrzeć i szukać konsensusu po to, żebyśmy dalej tworzyli fajny team. Jak oni nie będą zadowoleni, to mają na rynku pracy w Polsce za granicą miliony możliwości. A po tym, co oni u nas przeżywają w firmach, gdzie mają cały czas dostęp do edukacji i językowej w ramach Instytutu Lingwistyki i biznesowej w ramach Platformy Nowoczesna Firma i tak dalej, to ci ludzie są tak wyszkoleni, że oni w każdym momencie mogą odejść i świetnie sobie poradzić na rynku. I ja mam tego świadomość, więc ja muszę się bardziej starać, bardziej o nich walczyć, ponieważ jestem kapitalistą, czyli musi mi na nich zależeć i oni dzięki temu mogą mieć lepsze życie. Wszyscy na tym wygrywamy. A w socjalizmie, co ja bym mógł zrobić? Sam bym poszedł do pracy, no bo pewnie by mi nie można było prowadzić własnej firmy, bo to by było niemoralne, nieetyczne i w ogóle. I Robin Hood rządowy by musiał zabrać biednym i bogatym i dać sobie. Także tak by to wyglądało. Więc dla rynku pracy kapitalizm to też jest lepsza rzecz. A ktoś powie, no dobra Maćku, a klimat? Kapitaliści psują klimat, bo są te fabryki, dym leci, tworzy się przez to konsumpcjonizm i tak dalej. Dzieci pracują w fabrykach w Bangladeszu i w ogóle świat się niszczy. Przez ten kapitalizm, taki zły, świat się niszczy. No więc dobrze, pozwól, że zadam Ci pytanie. Czy w krajach socjalistycznych, jak Północna Korea, jak na przykład, co tam mamy, Kubę i tak dalej, Wenezuela, takich typowo już socjalistycznych, czy tam nie ma fabryk? Czy tam klimat jest idealny? Czy tam dzieci nie pracują? Naprawdę tak uważasz, że w Wenezueli dzieci nie pracują? Nie muszą pracować? No przecież socjalizm miał rozwiązać ten problem. Więc o ile możemy się zgodzić, że być może kapitalizm nie rozwiąże tego problemu w pełni, może częściowo tak, ponieważ jak te społeczeństwa będą się bogacić, to kiedyś nie będą musiały tam pracować dzieci. Natomiast socjalizm odcina nawet ten cień szansy, bo nie będą mieli jak się bogacić tamci, no bo z czego? Także w socjalizmie te rzeczy tak samo się dzieją. I te problemy, znowu, no nie możemy myśleć utopistycznie, musimy szukać pragmatycznych rozwiązań, kombinować. To nie jest takie proste wszystko, że my powiemy teraz, że rozdamy pieniądze i wszyscy będą bogaci i świat będzie krainą mlekiem i miodem płynącą, nie będzie nierówności społecznych, nie będzie biedy w Bangladeszu. No to jest abstrakcja. Więc to się wszystko dzieje, tak czy siak, niezależnie czy to jest socjalizm i tak dalej. Także... I w kapitalizmie. Ponadto kolejna rzecz. Jeżeli klient decyduje portfelem, to ja się pytam, czy kapitalizm i konsumpcjonizm to są tożsame pojęcia? Czyli, że jak ja jestem kapitalistą, to z automatu oznacza, że jestem konsumpcjonistą? Czyli, że muszę mieć 17 aut, że muszę mieć 4 telefony, że muszę co miesiąc być na wczasach tylko dlatego, że mnie na to stać? No jakoś tak to nie działa. Ja jestem wręcz minimalistą, mam bardzo mało ciuchów, w parę minut pakuję się na wyjazd weekendowy, bo naprawdę nie mam za bardzo czego brać i tak dalej, więc mam mało rzeczy, mimo że jestem kapitalistą, ponieważ nadwyżki finansowe akurat mnie bardziej kręci, żeby wykorzystywać na zatrudnianie nowych ludzi. Dlatego wolę zatrudniać ponad 20 osób dziś w tym momencie w naszych firmach i rozwijać te firmy, bo to mnie kręci, to jest dla mnie kręcące dużo bardziej niż garaż na 7 samochodów. Gdzie ja to postawię? Kto to będzie mieć? Kto to będzie dbać? A w ogóle to po co? To jak to jest? Kapitalista, a nie chce ciągle konsumować? No nie, mało tego, jestem kapitalistą i weganinem jednocześnie, czyli na środowisko wpływam dużo pozytywniej. A czemu mogę być weganinem, albo czemu to jest tak łatwe w dzisiejszych czasach? Ponieważ dzięki kapitalizmowi, zauważ, że to w bogatszych społeczeństwach weganizm, czyli coś, co jest mocno proekologiczne, jest dużo częściej spotykany niż w krajach biedniejszych. Dlaczego? Bo nas na to stać. bo my mamy mnóstwo jedzenia, możemy sobie zamawiać awokado, kupić, iść do marketu, wrócić z tym awokado i tak dalej, z ananasem, czyli z egzotycznym, jakby nie było, owocem, bo to jest tutaj możliwe, bo ktoś ma interes w tym, żeby to dla nas sprowadzić, możemy chodzić do wegańskich restauracji, bo ktoś ma interes, żeby je robić, bo ma komu to sprzedawać. Jak ktoś woli przetworzoną żywność, to idzie do Lidla, Kauflanda i Biedry, kupuje wegańskie kotleciki i tak dalej i szkodzi mniej społeczeństwu, szkodzi mniej środowisku i tak dalej. Jakby tego nie było, no to nie bardzo by był wybór, no. Po prostu, jakby nie było czego jeść, no to cóż, to by się jadło świniaka, no i co? Więc znowu, jak to jest, że w kapitalizmie jednak można coś dobrego zrobić? Może właśnie o to chodzi, o zrozumienie tej podstawy, że kapitalizm to jest wolność. Wolność. Czyli ja, będąc weganinem, nie tylko z przyczyn ekologicznych, tylko przede wszystkim z przyczyn tego, jak się pozyskuje mięso i mleko, czyli w drogą po prostu tortur. To nie jest tylko zabicie zwierzęcia, to jest wieloletnie torturowanie zwierzęcia i to mi przeszkadza. Ale jestem jednocześnie człowiekiem nastawionym wolnościowo do ludzi, co oznacza, że wolę 100 razy bardziej mówić o swoich wartościach między wierszami, w moich programach, tutaj na YouTubie i tak dalej. Mówić, co jest dla mnie ważne, co mi leży na sercu. A gdybym był socjalistą, to moja pierwsza myśl to by było, jak zdelegalizować mięso, zamknąć siłą wszystkie mięsne restauracje i ukarać karą więzienia wszystkich, którzy śmią jeść mięso. Mimo że weganizm jest mi tak bliski i że chciałbym świata, w którym wszyscy ludzie odwalą się od zwierząt i nie będą zmuszać ich do, czy powodować ich cierpienia, to ani bym nie pomyślał, żeby w takim razie zrobić, żeby ludzie cierpieli, czyli zmuszać siłą, karać, torturować, żeby zrobili po mojemu. Bo to jest właśnie socjalizm. I to jest zmienianie jednego cierpienia na inne, czyli zmienianie źródła problemu, ale dalej nie rozwiązywanie go. To tak jak kiedyś wymyślili sobie, że zrobią prohibicję, to ludzie nie będą chlali. Jak to działało? Oczywiście spożycie alkoholu historycznie wzrosło do niebotycznych dotąd poziomów, ponieważ stał się to owoc zakazany i tak dalej. No a dzisiaj co? W Polsce alkohol jest legalny, ludzie piją, marihuana nielegalna i ludzie palą. Ale normalnie socjalizm nas ocalił przed narkotykami. Że hej. Więc to nie ma najmniejszego sensu. Także z czego wynika jeszcze może na koniec to, że ludzie myślą, że kapitalizm jest całym złem tego świata. Z tego, że mylą kapitalizm z korporacjonizmem. A to są dwa różne pojęcia. Korporacjonizm to jest władza w rękach kilku wielkich firm, które nie grają fair. Bo kapitalizm to jest wolność i granie fair. Ale jaką my mamy wolność? Jeżeli jakbym dziś wymyślił, że chcę założyć swojego Facebooka, już pomijając, czy miałbym na to fundusze i tak dalej, żebym dał radę wypromować. Ale dajmy na to, że mam taką chęć inwestorów, to czy ja naprawdę mogę to zrobić? Jeżeli już na dzień dobry okaże się, że w Europie jest RODO, którego zastosowanie jest ultra trudne i skomplikowane, bo tych przepisów nikt nie rozumie. I Mark Zuckerberg ma tyle miliardów na koncie, że wynajmie sobie 20 prawników, którzy tylko będą od RODO. Oni dniem i nocą będą dbać o to, żeby Facebook był wobec RODO w porządku. A co ja mogę zrobić z moim własnym Facebookiem, nie mając tych pieniędzy i możliwości na start? Czy to jest fair? To nie jest fair, ponieważ to są konszachty korporacji z władzą. Czyli Facebook mówi, dobra, zróbcie tam taką ustawę, żeby nasza konkurencja nigdy nie była w stanie przez to przejść. A my już jesteśmy na tyle duzi, że my z automatów to wchodzimy. I wtedy ja odpadam. Nie mam szans z nimi walczyć. Albo jest pandemia tak zwana, no i co się dzieje? Lidle otwarte, Biedronki otwarte, kasyna otwarte, a małe sklepiki trzeba zamknąć. Czyli to są konszachty wielkich korporacji z władzą. I to nie jest wolność prawdziwa, to nie są uczciwe zasady fair. Jak zamykamy to wszystko, jak naprawdę nam zależy na zdrowiu, a jeżeli naprawdę nie chcemy lockdownów, to otwierajmy wszystko. Nie ma czegoś takiego, to jest właśnie korporacjonizm, że korporacje mają ziomeczków w rządach i decydują. I to jest faktycznie złe, podłe i nieetyczne i to odpowiada za dużo więcej cierpień na świecie niż sam w sobie kapitalizm, który został już właśnie wynaturzony jako połączenie tego korporacjonizmu z socjalizmem właśnie w taki sposób. Także to jest prawdziwy monopol rządów i już. Ktoś mógłby zapytać, no dobra, ale dlaczego te socjalistyczne kraje, na przykład te skandynawskie, jak Dania, Szwecja, Norwegia, są takie szczęśliwe. W tych wszystkich badaniach wychodzi, że to tacy szczęśliwi obywatele i tak dalej. Odpowiedź brzmi, zresztą co ja będę odpowiadać? Niech odpowie za mnie premier Danii. Jego słowami mówiąc, trochę pewnie parafrazując, my wcale nie jesteśmy krajem